Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Od głosu Polski będzie zależeć przyszłość fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu. Polska zbrojeniówka otrzyma tylko 2 miliony euro na produkcję amunicji. Obecny i poprzedni rząd przerzucają się odpowiedzialnością. Unia Europejska przekaże Egiptowi miliardy euro na walkę z nielegalną imigracją. Macron nie wyklucza w przyszłości operacji lądowych przeciwko rosyjskim siłom na Ukrainie. Izrael nie zamierza poddawać się presji międzynarodowej i zaatakuje Rafah. Wyborom prezydenckim w Rosji na całym świecie towarzyszyły protesty. Poniedziałek, 18 marca, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Głos Polski może zadecydować o przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu w jego obecnym kształcie. 25 marca podczas posiedzenia ministrów środowiska państw Unii Europejskiej odbędzie się głosowanie na temat rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, poinformowało radio RMF FM, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Wspomniane przepisy są uważane za jeden z fundamentów unijnej polityki klimatycznej. Wymagają one od państw członkowskich doprowadzenia do zadowalającego stanu siedlisk znajdujących się w ekosystemach lądowych, przybrzeżnych, słodkowodnych i morskich. Do 2030 roku Wspólnota Europejska chce osiągnąć ten cel w 30%, do 2040 roku w 60% i do 2050 roku w 90%. Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych jako nierealne jest krytykowane głównie przez środowiska rolnicze. Z kolei zdaniem jego zwolenników Komisja Europejska nie powinna już iść na żadne ustępstwa w tej sprawie. Wysoki rangą dyplomata Unii Europejskiej miał powiedzieć stacji RMF FM, że przyszłość przepisów będzie zależała od stanowiska polskiego rządu. Jeśli Polska go nie poprze, wówczas ten element Europejskiego Zielonego Ładu stanie się martwy, a jego wprowadzenie miało być jednym z najważniejszych dokonań szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Według rozgłośni rząd Donalda Tuska najprawdopodobniej zmieni stanowisko swoich poprzedników, sprzeciwiających się rozporządzeniu. W najgorszym scenariuszu wstrzyma się od głosu w trakcie zaplanowanego na koniec marca szczytu europejskich ministrów środowiska. Za poparciem dokumentu ma przemawiać dobrowolność większości mechanizmów, a przede wszystkim możliwość otrzymania blisko 115 miliardów euro na ochronę środowiska. Część krajów wyraźnie sprzeciwia się wprowadzeniu przepisów. Do Włoch, Holandii i Szwecji najprawdopodobniej dołączą Finlandia, Węgry, Rumunia i Słowacja. Unia Europejska przeznaczy blisko 500 milionów euro na wsparcie europejskiego przemysłu zbrojeniowego, ale Polska otrzyma tylko nieco ponad 2 miliony euro. Obecna opozycja krytykuje z tego powodu obecne władze, a rząd obwinia swoich poprzedników za małą liczbę wniosków złożonych przez polskie firmy. W związku z trwającą wojną na Ukrainie od wielu miesięcy Komisja Europejska pracowała nad rozwiązaniami mającymi rozwinąć zdolności produkcyjne zakładów zbrojeniowych w Europie. Jednym z elementów jej starań ma być dofinansowanie produkcji amunicji, aby firmy działające na terenie Unii Europejskiej do końca 2025 roku były w stanie wytwarzać rocznie około 2 milionów pocisków. Wsparcie dla przemysłu zbrojeniowego przewidziane w ramach aktu o wspieraniu produkcji amunicji oznacza zainwestowanie blisko 0,5 miliarda euro w 31 projektów. Dotyczą one zarówno samych pocisków, jak i prochu oraz materiałów wybuchowych. Na wytwarzanie pocisków przeznaczonych zostanie 90 milionów euro, z czego 2,1 miliona otrzyma należąca do polskiej grupy zbrojeniowej firma Desamet. Kwota wzbudziła spore kontrowersje, bo dla porównania przedsiębiorstwa z Niemiec otrzymają 85 milionów euro, z Francji 38 milionów, a z Węgier blisko 27 milionów euro. Poprzedni minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak określił wsparcie dla Desametu mianem ochłapu z unijnego programu produkcji amunicji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera określił sprawę mianem skandalu, bo polskie firmy otrzymały tylko 0,4% z całej puli unijnych środków. Z góry odrzucił twierdzenia, że wnioski o dotacje miały wady formalne. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odpowiadając na zarzuty, stwierdził, iż polskie firmy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości złożyły wnioski na zaledwie 11 milionów euro. Jego zdaniem skandalem jest stan polskiego przemysłu zbrojeniowego po 8 latach rządów poprzedników. Egipt otrzyma prawie 7,5 miliarda euro pomocy gospodarczej od Unii Europejskiej, aby mógł walczyć ze zjawiskiem nielegalnej imigracji. Według europejskich przywódców pakiet jest szansą dla Afrykańczyków, którzy dzięki niemu nie będą musieli podejmować prób przedostania się do Europy. Kwota prawie 7,5 miliarda euro ma zostać przekazana Egiptowi w ciągu najbliższych 4 lat. Pomoc gospodarcza trafi do tego państwa w ramach dotacji i pożyczek, a także inwestycji bezpośrednich czy projektów dwustronnych. Na same powstrzymywanie nielegalnej imigracji zostanie przeznaczonych 200 milionów euro. Przy podpisaniu porozumienia między prezydentem Egiptu Abd al-Fattahem as-Sisim i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen byli obecni przywódcy kilku państw Europy Zachodniej i Południowej. Włoska premier Giorgia Meloni chwaliła umowę, bo ma ona dać szansę Afrykańczykom, aby pozostali na swoim kontynencie. To kolejne z serii porozumień między Unią Europejską i krajami Afryki Północnej. Bruksela liczy, że dzięki wsparciu afrykańskich partnerów uda się rozwiązać problem nielegalnej imigracji do Europy. Portal Politico zauważa, że w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba osób próbujących przedostać się do wspólnoty europejskiej przez Morze Śródziemne. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wyklucza scenariusza, w którym państwa zachodnie przeprowadzą operacje lądowe przeciwko rosyjskim wojskom na Ukrainie. Podkreślił, że Francja nie chce podążać drogą eskalacji, ale zarazem nie będzie ograniczać się w sprawie pomocy dla ukraińskiej armii. Według Macrona nie można dopuścić do zwycięstwa Rosji w trwającej wojnie, bo w Europie należy przywrócić trwały pokój. Z tego powodu nie jest wykluczone przeprowadzenie operacji lądowej przeciwko siłom rosyjskim, choć francuski prezydent nie życzy sobie tego i nie podejmie inicjatywy. Nie będziemy podążać drogą eskalacji, ponieważ nie potrzebujemy nowej wojny, ale jesteśmy gotowi powiedzieć, że nie mamy ograniczeń i będziemy reagować na działania Rosji, podkreślił Macron. Podjęcie ofensywnych działań przez Francję byłoby w jego opinii niezgodne z kolektywnym podejściem Zachodu. Francuski prezydent dodał, że Ukrainie należy zapewnić wszelkie środki mogące jej pomóc w obronie, nie oglądając się na Rosję. Zarazem jest on zwolennikiem podejmowania działań na rzecz deeskalacji konfliktu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że mimo rosnącej presji międzynarodowej przeprowadzi krytykowaną powszechnie ofensywę przeciwko miastu Rafah. Krytyka pod adresem Izraela jest również związana z klęską głodu w Strefie Gazy. Zdaniem Netanyahu naciski ze strony społeczności międzynarodowej rzeczywiście narastają, ale dotąd Izraelowi przez całe miesiące udawało się mimo to realizować założenia swojej operacji w palestyńskiej enklawie. Szef izraelskiego rządu zapowiada, że przeprowadzi w najbliższym czasie atak na Rafah, choć obecnie w mieście przy granicy z Egiptem przebywa blisko milion uchodźców wysiedlonych z innych części Strefy Gazy. The Guardian przypomina, że według izraelskich polityków i wojskowych w mieście stacjonują oddziały Hamasu wraz z jego liderami. Pozostawienie Rafah w spokoju wiązałoby się z szybką odbudową potencjału ugrupowania, które mogłyby korzystać z tuneli łączących palestyńskie terytorium z Egiptem. Coraz poważniejszym problemem w Strefie Gazy staje się brak dostępu do żywności. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że w związku z tym konieczne jest jak najszybsze zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni i wysłanie Palestyńczykom pomocy humanitarnej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz po spotkaniu z Netanyahu w Jerozolimie również skrytykował obecną sytuację. Według niego Palestyńczykom grozi śmierć głodowa, a Europa nie może być wobec tego bierna. Stacja Euronews poinformowała, że po wyjeździe Scholza wznowiono negocjacje na temat nowego zawieszenia broni. W rozmowach w Katarze biorą udział Izraelczycy i Egipcjanie, którzy dyskutują na temat nowej propozycji przedstawionej przez Hamas. Zakłada ona wymianę zakładników przetrzymywanych od 7 października na Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach. Mieszkający za granicą Rosjanie odpowiedzieli na ostatni apel Aleksieja Nawalnego i wykorzystali wybory prezydenckie do sprzeciwu wobec rządów Władimira Putina. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji apelował przed śmiercią do przeciwników Kremla, aby podczas głosowania dołączyli do akcji w południe przeciwko Putinowi. Miała ona polegać na zablokowaniu komisji wyborczych poprzez tworzenie długich kolejek. Poza tym zwolennicy opozycji dopisywali na kartach wyborczych nazwisko Nawalnego albo głosowali na kontrkandydatów rosyjskiego prezydenta. Na większą swobodę manifestowania swoich poglądów mogli sobie pozwolić rosyjscy emigranci, którzy głosowali w placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Wielu z nich przygotowało okolicznościowe transparenty, a pod ambasadą Rosji w Berlinie skandowano hasła o zbrodniach Putina. Portal The Moscow Times zauważył, że władze w Moskwie koncentrowały się na zwiększeniu frekwencji w niedzielnych wyborach. W ten sposób będą chciały pokazać wybory prezydenckie jako dowód na wysokie poparcie zarówno dla Putina, jak i dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.